Witamy dzisiaj...
W Wolnym Radiu Wnet.
Tak, Krzysia Jabłonkę i...
Gabriela Garstka.
No, Gabrysia też nawet może...
Gabrysiu,
ja, dziękuję. Jest dzisiaj sobie, póki my sobie dzisiaj przejdziemy po Jacques'u Chiracu. O, to, kochany.
Nie czujesz, jak rymujesz.
No, o, widzisz, samo wychodzi, no proszę, no.
I teraz... No więc jest to, policzmy, czwarty prezydent Piątej Republiki.
I to chyba jeden z tych ostatnich, który jeszcze pamiętał dobrze de Gaulle'a, bo proszę państwa, on był już sekretarzem w rządzie Georges'a Pompidou. Także tam już po tych korytarzach biegał, wszystko wiedział i będę szczery, zanim w ogóle tam trafił, trzeba mu to oddać, służył w Algierii. No, Le Pen służył w Algierii, ale Chirac też pojechał. Tylko ja nie bardzo rozumiem, jak to wyglądało, bo tam jest napisane, że w kawalerii. Czyli kawaleria...
W kawalerii to w Saumur.
I ten jego oddział pojechał, rozumiem.
Nie, a potem został oddelegowany.
Oddelegowany, tak.
To były tak zwane mirotworcy, dzisiaj się mówi.
Bardzo się cieszymy. A potem był w ENA i dopiero potem trafił do rządu i
przypomnijmy, ENA.
École Nationale d'Administration, czyli ta elitarna szkoła, która kształci...
Tak, 2 lata się tam kształcił, po których już wiedział, jak się państwo skonstruowało.
I teraz powiedzmy sobie szczerze, pierwszy raz ministrem był między 72 a 74,
czyli zacznij od początku, gdzie się urodził.
A nie, no to...
Wcale nie w Paryżu, tylko pod Paryżem, z tak zwanym banlieue, czyli w otoczeniu w 1900...
Nie, no to już nie.
30 dom,
tak, dobrze, 32. Nie, ja nie będę już, bo nie będę zawracał.
Bo nie jest upaprane w Vichy. To jest bardzo ważne.
No to udało mu się, ja nie wiem, czy tatuś był... Nie, tata był, bardzo ważna rzecz. Tata pracował już wtedy w konstrukcjach lotniczych, poteza. Tata był bardzo dobrze sytuowany, także jak synowi trzeba było walnąć stypendium w Harvardzie, to dostał to stypendium. Czy pojechał tam prywatnie, nie wiem, ale był. I nauczył się tego angielskiego, co mu się bardzo potem przydało, mimo że tych akcentów tam nie stracił, to był bardzo, bardzo taki, no...
Very well, tak.
Yes, of course, jak mówił.
Of course.
No i dzisiaj,
of
zaraz course. Na wejście posłuchamy...
I ma na myśli Korsykę, tak.
I posłuchamy Marsylianki, w wydaniu kogo? Twojej ulubionej...
Mireille Mathieu.
Ajajaj. I teraz dlaczego? Dlatego, że on w 2002 jako prezydent nagle jest na finale meczu Bastia... z kim on tam się... Może mnie przekopał. Lorient. Finał jest i oczywiście Bastian, no to wiadomo, że Korsykanie przyjechali maso i w trakcie grania Marsylianki wygwizdano Marsyliankę. Prezydent wstaje, wychodzi, sam skan. Oni mieli wszyscy. Poszli za nim dziennikarze, tego. On bierze mikrofon.
I bierze mikrofon
i mówi, jest rzeczą niedopuszczalną, żeby sobie robiono takie zbyty z hymną.
Ciekawe, czy u nas.
Nie, ale on to przy wszystkich 60 tysięcy ludzi na stadionie. Przyszedł prezes piłki nożnej. Tak, coś tam dzwonią u ciebie. Boże, zapomniał się obudzić. Hello, Mary. Dobrze. I teraz tak. Wrócił, mecz odbył się 20 minut później, przeprosił prezes cały stadion, dlatego że Marsylianki się nie wygwizduje. Kropka.
Oczywiście.
Posłuchajmy Mireille Mathieu, bo to od razu nas postawi na nogi. Baczność, stoi mi, proszę bardzo, wstaj. Świetne to było, ja jeszcze raz tego posłucham później. No i teraz wracamy do naszego Chiraca, kochanego Żaka.
Który się ujął za Marsylianką, tak?
Ujął się. To
nie jest dziewczyna.
No. To nie. I teraz tak, długi czas po wyjściu z rządu, bo był w rządzie Valérego Giscard d'Estaing, zostaje merem Paryża. Co tam się nie działo?
I głównie zasłynął jako mer Paryża.
To chyba to, historii, ja go pamiętam. Słuchaj, pracowałem dla niego. Wiesz, co
nie może być.
No tak, no przychodzimy w 3 osoby do pana Nguyen. No i co się okazuje? Panie Nguyen, bardzo prosimy wesprzeć tutaj naszego tego szefa tamtego, bo to prawica, a tu lewica. To... Słuchajcie, Laotańczycy, Kambodżańczycy, Wietnamczycy, wszyscy takie czeki do rączki i buźka. I takie wsparcie chłopak dostawał. Na samo słowo Chirac kasa się otwierała. Oczywiście biedak dostał, potem popali strasznie, bo to było nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Bo ciągali go potem. Ja nawet nie wiedziałem, w czym uczestniczę. Jaka przyjemność. Jezu, przychodzę i bum, forca leci. No i to wszystko... No, kochany.
Oby tylko takie rządy.
O. I teraz
a potem są kryzysy.
No i nie, już nie mówię. wsławił się tą kohabitacją, jak to ładnie się nazywa, prawda?
Kohabitacja, przypomnijmy, to jest, kiedy prezydent jest z innej partii, a premier z innej. No.
I muszą
kohabitować tam się nawzajem, czyli tolerować.
Habity mają takie, ich są koło, prawda? Dobra.
Znaczy, no bo trzeba mniej się pacjencji, czyli cierpliwości.
Jakoś to im wyszło. I taka trzecia kohabitacja.
Ale to jest dowód na dobrą kulturę polityczną.
No, ja bym był ostrożny. Tam były niezłe zgrzyty. Powiem tylko jedno. Bardzo ustępował Chirac, wiedział, że prędzej czy później zostanie prezydentem i potem miał jako prezydent już jeszcze jedną kohabitację, trzecią z Jospinem. Jospin to taki socjalista przemiły zresztą, ale to... Słuchaj, opowiedz mi, bo coś mi zwróciłeś uwagę, bo ja nieprecyzyjnie tam przeczytałem, jaki był udział Francji w wojnie na Bałkanach, bo Milošević leci, ja tylko przypomnę, Milošević zagroził Francji, że rozwali samolotami wszystkie te elektrownie jądrowe. No ja, jak to usłyszałem w radiu, struchlałem, bo przecież Francja...
No na wszystkie to by mu samolotów nie starczyło.
To jedno, ale jaki pomysł? Przecież to potem wykorzystali na te dwie wieże, te tam różne Al-Kaidy.
Bez tego i też by wpadli. Aha. Problem polega na tym, że Milošević, jak wiemy, dopuścił się ludobójstwa. Usiłował rozwiązać problem Kosowa.
Tak.
Kosowo jest to kraina na południu Serbii, była kiedyś Serbią, którą Serbowie opuścili zresztą masowo, bo przesiedli się do Belgradu. No, stolica ściągła. A na to miejsce weszli Albańczycy,
tak,
którzy kiedyś zresztą tam mieszkali, bo to są Ilirowie. Tak. Słowianie są przybyszami na Bałkanach.
Tak.
Problem jest w tym, że tych właśnie Albańczyków było potem już 80%, a Kosowo było historyczną. Trochę jakby Grunwald tam był. No tam była klęska. Tam były 4 bitwy na kosowym polu. Między innymi w jednej z nich padł syn Zawiszy Czarnego, ale to już późniejsza. Otóż Serbowie po prostu nie chcieli tego oddać i Milošević wpadł na iście komunistyczno-bolszewicki pomysł. Wymordować i zaczął od wsi najbliżej granicy. To był autonomiczny okręg za czasów Tito, czyli takiej socjalistycznej.
No to już nie bywa. Ja tylko jedno pamiętam. Czytałem wyraźnie, tylko ci przerwę na chwilkę, Medjugorje, gdzie tam Matka Boska się pojawia, wyzwolone przez dowódcę francuskiego, i tu padł nazwisko, też nie pamiętam.
Tak, ale...
Czyli wojska były ONZ-owskie i wkroczyły do Chorwacji.
Nie, wojska były natowskie.
NATO-skie.
Natomiast właśnie tu jest jakby punkt zapalny. Za to został ukarany Milošević i została zbombardowana Serbia. I wtedy zostały wysłane oddziały zarówno do Bośni, gdzie też doszło do Srebrenicy słynnej, gdzie Holendrzy się patrzyli, Serbowie mordują. I Francuzi wzięli udział, ale to był kontyngent francuski w ramach sił natowskich. To nie była armia francuska w Bośni, tylko natowska. To jest polityczne przyporządkowanie.
Dobrze, w porządku. To już w tym momencie
o
wszystko...
O tyle to było ważne, że region Medjugorje nie jest Bośnią, tylko Hercegowiną właśnie. O. A to czym się różni? Bośnia jest prawosławno-muzułmańska. Przeplatane. Hercegowina jest w zasadzie katolicka.
Nie, no to cudownie. I teraz... Ten epizod.
Wszyscy mówią jednym językiem,
to
oczywiście.
Jedno, a teraz
serbo-chorwacki.
Przypomnij mi, jak to się stało, że Chirac nagle naskoczył na nas. Bo też jak już był prezydentem, wszystko mi wolno. Bach medialnie powiedział, że Polska straciła okazję, żeby zamknąć buzię, prawda? Delikatnie mówiąc. Bo walnął coś takiego. Co to było? Ja już nie pamiętam, naprawdę. No.
To był nasz udział w ataku na Irak.
Ach, to myśmy się wtedy odezwali, tak?
Myśmy...
To druga wojna golfowa już wtedy była z tym synem Busha, tak? Tak, to było to.
Tak, i w tym momencie Chirac chcąc, po angielsku by powiedziano shut up.
Aha, to rozumiem.
Po naszemu już nie powiem, jak każdy wie.
Nie będę mówił.
Natomiast Francuz oczywiście, Francja to elegancja, więc musiał to opakować, to świństwo w jakiś ładny papierek i powiedział, że Polska straciła okazję, aby się nie odzywać. No i wtedy się dowiedział, że Polska nie jest po to, żeby się nie odzywać.
Ja wiem. Ja tylko powiem jedno. Wtedy to było coś takiego, bo to już tam po pewnym czasie było. Wtedy premierem był pan Miller i tam się stało, tam bardzo szybko odpowiedź przyszła z tego, co ja wiem.
Miller.
Zablokowali wszystkie inwestycje francuskie, przepływy finansowe ograniczone. Francuzi bardzo prosili, żeby to odblokować, prawda? Bo to się bardzo opłacało wszystko wtedy. Ja już nie pamiętam dokładnie, na czym ten blokada, ale tak dostali chłopcy.
Bardzośmy nie lubili wtedy Francuzów.
A nie, to było...
No i oberwali oczywiście, że karakalimśmy ich. Nie wzięli.
Karakale to już już coś, to już krakale, to już na drugim końcu, to już coś.
Nie, no ale to jednak był ogromny cios w ich, szczególnie, że oni strasznie kuleli w owym czasie. Wzięliśmy amerykańskie uzbrojenie, o tyle, znaczy wielka szkoda, żeśmy nie wzięli udziału w wytwarzaniu, bo byśmy nie musieli płacić licencji, a proponowano nam, no ale był rząd lewicowy.
Wracam do Siraka.
Telefon z Moskwy był inny.
Tak, wracam do Siraka, jest kohabitacja i on nagle jedzie do Jerozolimy jako prezydent Francji. Jedzie do Jerozolimy i tam nagle, zwiedzając Starówkę, tam Via Dolorosa, oni tam wszyscy chcą to zobaczyć, dotknąć, w Jerozolimie, nagle jest jakaś przepychanka i te wszystkie, ta obstawa izraelska, chroniąca Chiraca, widocznie albo dostała rozkaz, albo nagle idą jakieś takie inwektywy, uwagi, bo Chirac wcale nie był taki proizraelski, on bardzo lubił kraje arabskie, ale tak mu nawrzucali, że nagle odwraca się i to jak on potrafi, jak rekin, mówi jeszcze jedno słowo, taką fajną angielszczyzną, jeszcze jedno słowo i wracam do samolotu. I później Netanyahu przeprosił się, jak potrafił się strasznie mocno postawić. I to w ogóle nie ma o czym.
No tak, ale z jego strony groźba była skuteczna. Gdyby to powiedział nasz prezydent, to powiedzieli, a to wsiadaj sobie.
Nie, dziękuję.
To trzeba być Francją, mieć bombę atomową, parę innych drobiazgów pod ręką, to wtedy można... To tak jak Piłsudski mówił, no, o każdej rzeczy mówić muszę poważnie, z pistoletem w ręku, w kieszeni.
No. Nie mogę, nie.
Taki niestety jest świat, gdzie szantaż tylko jest skuteczny. Szkoda, że taki jest, ale to my go czynimy poniekąd.
Nie chcę już to wchodzić. Wiem tylko, że kumple to tak. Clinton, Lula, prezydent Brazylii, Blair,
Silva,
przecież
De Silva,
De Silva, tak, Blair. No i oczywiście jego wielki przyjaciel Schroeder, no bo to tak jak się złożyło, że...
Schroeder, tak.
Oni się sprzeciwili Stanom, nie? Przypomnijmy. Chirac i Schroeder...
No to w momencie ataku na Irak.
No a w ogóle żona Blaira nie cierpiała Chiraca, bo się źle wypowiedział o Brytyjczykach. Raz i ona mu tak dała popalić, nawet nie będę w to wchodził. Natomiast są fajne takie rzeczy, ciekawostka przyrodnicza, jak się księżna Diana rozwaliła samolot.
Oj, nie mów tak, bo to była straszna
tragedia. Straszna tragedia. No,
byłem
straszna.
Wtedy w Paryżu i wiem, jak strasznie ją... Ona straszliwie poraniona.
Biedna była, naprawdę biedna w tym towarzystwie.
Ale to był zamach, no.
Czy to był, czy nie był. Szukali całą noc Chiraca, nie było go. Dopiero nad ranem go znaleźli, bo przecież prezydent musi wiedzieć, co się dzieje, więc nie miło jak go powiadomić. No może go znajdą, ale znaleźli w końcu. Także to bywa tak. A my tutaj posłuchamy czego? Posłuchamy tego pięknego Charlesa Aznavoura, który już tak jakby przeczuwał, że ta kariera się już kończy i tutaj...
Czyja?
No czyja. Wszystkich tych z tej generacji, która tak wspaniale śpiewała. On se reverra un jour, on se verra un jour ou l'autre, czyli zobaczymy się pewnego dnia. Trzy kropki. No, wielokropek.
Gdzie?
No tak, gdzie? No, to już właśnie, tak. Może na ulicy, może w niebie, może gdzie indziej, nie, różnie. Prosimy bardzo. Charles Aznavour. Tak, no tych tematów jeszcze mamy kilka. Mamy ten temat bardzo ważny. On otworzył muzeum na Quai Branly, muzeum sztuk pierwszych. On to tak nazywa, sztuk pierwszych. Czy prymitywne formy sztuki u aborygenów, czy innych ludów, wszystko
pierwotnych, Afryka,
pierwotnych. I Afryki oczywiście też. Oczywiście część tych eksponatów tam trafiła.
I coś ciekawego tu jest. No. On, mianowicie to muzeum wyszło mu trochę przez przypadek, tak jak Wałęsie na Jasnej Górze. Mianowicie on składał tam wszystko to, co jako prezydent dostał.
Tak, ale ma przy okazji im swoje muzeum prezentów też.
Tak. I między innymi obowiązkiem prezydenta Francji było odwiedzić całą Communauté Française. Tak, czyli wszystkie kraje mówiące po francusku oficjalnie.
Dbał o to.
Bywsze kolonie, które, no, mówiąc delikatnie, nie zrywają więzi, bo są takie kolonie, które się obraziły.
To tylko jedno.
Do Algierii to nawet nie wpuścili.
Nie. On przyjechał do Algierii jako prezydent Francji, przyjęty z wielkimi honorami. Orrany gościa.
No właśnie.
Nie. On jest bardzo bystry chłopak. Ja bym ci tylko powiedział...
No wiesz, tak o prezydencie. No.
Nie. Słuchaj,
raczej był już mężczyzną.
Więc trzeba sobie powiedzieć jedno, że jeśli chodzi o... to się nazywa po niemiecku, po angielsku, czy po polsku nawet, macher. On po prostu pewne rzeczy potrafił tak ustawić, żeby nie było nieporozumień. Nie będziemy za daleko wchodzić w te tematy, bo są zbyt skomplikowane. Weźmiemy się za aspekt humorystyczny. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, mówiłem ci, wiesz, tak jest, przyklejono jego żonie łatkę, prawda? No, żabusia z...
Nie, żabka. Żabusia to trochę... trąci przepraszam, za Polską. Żabka z Chrzcielnicy.
Z Chrzcielnicy? Nie, z Kropielnicy.
Z Kropielnicy.
Żabka, no to ja mówię, skąd to się bierze? I wytłumaczyłeś mi, powiedz.
Tak, dlatego, że wędrowałem po Francji, na szczęście na piechotę. To ma dobry zwyczaj, bo nie za dużo jest tych doznań. Ma się czas obejrzeć.
Tak.
I wchodząc do takiego wiejskiego kościółka, nagle patrzę, w Chrzcielnicy żaba siedzi.
To proszę.
Tak się cofnąłem,
tak.
Ale patrzę, ona dalej siedzi, jeszcze patrzy na mnie. No i w pewnym momencie wkładam w wodę i patrzę, a to jest pięknie wyrzeźbiona w alabastrze. Żabka, która tam zawsze siedzi. Ma być zanurzona tak, żeby nawet pyszczek nie wystawał, żeby właśnie wszyscy wiedzieli, skąd się to wzięło.
Skąd się to
Otóż
wzięło?
Jest to oparte na legendzie. No, my też mamy opiaście kołodzieju, prawda?
Tak.
Każdy naród
tak.
z legendy się bierze.
No.
I jak ma porządną legendę, to potem ma i porządne dzieje.
No.
Że w trakcie chrztu pierwszego króla koronowanego Francji, Franku. Właściwie wtedy się urodziła Francja.
Tak, Chlodwik.
Chlodwik. Chlodwik. Przypomnijmy, było to Boże Narodzenie 496 roku. Miały do owej przygotowanej do chrztu Chrzcielnicy, a pamiętajmy wtedy...
Skoczyć żabki.
Ale ty nie wskakuj w słowo. Zanurzano wtedy całego delikwenta. Nie to, co dzisiaj, tam jakieś polewanie, pokrapianie, w ogóle już pipetką niedługo będą... To było pełne zanurzenie. I tam plum, plum, plum wskoczyły trzy żaby. Oczywiście stał się cud. Święty Remigiusz, czyli Reims, chrzcił. I w tym momencie żaby zamieniły się w trzy lilie. I te trzy lilie to herb Francji do dziś. Ponieważ Francja jest jedynym krajem w Europie, który nie ma herbu.
Dobrze.
ONZ zmusił w końcu Francję, żeby coś wymyśliła. No to wymyśliła tarczę Amazonek, coś takiego paskudnego.
No ja wrócę, dlaczego ta żabka była w Kropielnicy. Przyklejono takie określenie do żony Sieraka, było bardzo pobożna i to nieładnie.
Jakby ją przezwać Kropielnicą.
W ogóle. Nie, więc to jest jedno, a potem...
Ale sam Jacques Chirac też był katolikiem, chociaż bezobjawowym.
Tak, niektórzy twierdzą, że to tak.
Ale zniósł karę śmierci.
Nie, w ogóle był przeciwko małżeństwom homoseksualnym.
Tak,
był, powiedział, że nie ma tego tutaj.
Francja wtedy jednak trzymała jeszcze pion katolicki. Nie było tych rozruchów od środka. Ale Francja jest bardzo ciekawa, bo ona jest, widać wyraźnie, podzielona na trzy grupy. I te trzy grupy
Ja bym zatrzymał się tego, byśmy za daleko poszli. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że był w Polsce, odwiedził Oświęcim, był Simone Weil, czyli tą panią, którą...
Simone Weil,
tak. Simone Weil. Ona jest byłą więźniarką obozu. Także tutaj to było takie jakby, straszne to było, bo on dopiero się uzmysłowił, co tak naprawdę się w Europie działo, bo Francja nie miała bramy wojny, nie będę wchodził w szczegóły. I on przyjechał tutaj już jako oczywiście... Już nie był prezydentem. Bardzo dbał o jedno, a mianowicie od chwili, kiedy był ministrem z rolnictwa, przychodził regularnie na salon rolnictwa. Czyli proszę sobie wyobrazić, w środku Paryża zajączki, krówki, wszystko, co można...
Ale pamiętajmy, Francja jednak wsią stoi.
A nie,
Paryż jest oczywiście wielkim karbunkułem, ale mentalność wsi francuskiej jest totalnie inna
To jest jedno, ale jaki to ewenement. I jest się nagle w środku Paryża najpiękniejsze krowy, najpiękniejsze baranki, najpiękniejsze kuszki, wszystko...
Dynie wielkie jak stoły.
To jedno. I jeszcze zakończę jedną rzecz. Taką fajną historię słyszałem. I to jest prawdziwa historia. Kiedy Gorbaczow doszedł do władzy, to wiadomo, że Związek Radziecki mniej więcej upadł.
Za chwilę,
Za chwilę będzie koniec. I on pojechał do pani Thatcherowej i tam rozmawiają, kto komu jest ile winien. I doszli do wniosku Thatcherowa i Gorbaczow, że opcja zerowa. Nikt nikomu nie jest winien, bo tyle er geologicznych się przewaliło, że cześć. I jedzie do Chiraca, żeby też tak załatwić. A Chirac mówi, kochany, te obligacje carskie z 5 roku, to my, państwo francuskie, spłaciliśmy.
A teraz
z procentami. A teraz proszę forsa. Forsa. Nie ma tak. Obywatel francuski kupił, dostaliście pieniądze, a że u was rewolucja i wojny, to nas nie obchodzi. Myśmy wszystko spłacili. Dziękujemy.
Przypomnę, że przydałoby się to w traktacie Ryskim.
Też
30 milionów nie dostaliśmy do tej pory.
Powinniśmy to a za tydzień mamy Sarkoziego, słoneczko nasze. Dziękuję państwu serdecznie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję.